To my dzisiaj tak bardzo historycznie będziemy. Dzisiaj 12 dzień listopada, czyli wczoraj świętowaliśmy to odzyskanie niepodległości. No a skoro odzyskanie niepodległości w końcu, no to też motoryzacja się pojawiła w naszym kraju. I to, no może nie był to jakiś bardzo przyspieszony rozwój tej motoryzacji, że 1918, a 12 listopada już nagle mnóstwo samochodów pojawiło się w naszym kraju. I drogi przy okazji. No tak niestety nie było. Ten rozwój był no, raczej taki powolny. Myślę, że tak do żółwia można to porównać.
O tak, pięknie.
Tak, no ale o motoryzacji właśnie dzisiaj tak pod kątem historycznym państwu opowiemy.
Tak jest. Historycznie, nie histerycznie. To od razu obiecujemy. Ale jesteśmy też przekonane, że wśród państwa na pewno mnóstwo pasjonatów dawnych czasów, motoryzacji sprzed 100 lat, bo ona oczywiście już istniała. Więc jeśli tak, to jak najbardziej 603-06-06-06. Krótkie teraz ramy czasowe, żeby państwu uświadomić. Jesteśmy w roku 1918. No więc czas wielkiego wyniszczenia powojennego, wyniszczenia oczywiście architektury i wszystkiego, co zostało wcześniej zbudowane, ale też takiego wyniszczenia ludzkiego generalnie. Poturbowani byliśmy, jeśli nie fizycznie, to psychicznie. Więc wszelkie nowinki techniczne takim właśnie, jak Magda powiedziała, tempem żółwia do nas docierały. I żeby to uzmysłowić, 1885 rok, Karl Benz produkuje, stwarza, konstruuje pierwszy samochód. My jesteśmy w roku 1918, czyli mamy tutaj ponad 30 lat plus. I u nas tych samochodów ile?
No niewiele, niewiele. Znaczy to jest bardzo intrygujące, no bo można powiedzieć, że właśnie w tym czasie do nas mogłoby przyjechać mnóstwo samochodów na przestrzeni tych ponad 30 lat. No ale właśnie przez brak tej niepodległości i przez pierwszą wojnę światową niestety tak nie było. Jedyną taką instytucją, która dysponowała samochodami, było wojsko. Tutaj okazuje się, że Armia Polska po zakończeniu pierwszej wojny światowej miała do dyspozycji tak od 800 do 1200 aut osobowych, a w większości była to taka zdobycz wojenna. Później te samochody zaczęły jakoś do nas przypływać na przykład z Francji. To taka a propos misji wojskowej. No i tak do 1921 roku kupiono kilkaset samochodów osobowych. No do końca 1920 misja wysłała do Polski ponad 2000 samochodów osobowych i ciężarowych. Natomiast rok później było ich dwa razy więcej, czyli ponad 4000.
To pięknie, jak najbardziej, ale któż sobie mógł na taki samochód pozwolić? Proszę pani, to jest dopiero temat.
No jak tutaj mówimy o cenach samochodów, no to były takie intrygujące ceny, bo jeżeli taki rolnik zarabiał na przykład 35 zł miesięcznie.
35 zł miesięcznie.
35 zł miesięcznie.
Rolnik.
Rolnik. A samochód kosztował taki najtańszy Fiat 500, 3800.
3800 koszt samochodu, 35 zł zarabia rolnik, ale to jest taki najniższy zarobek.
To jest najniższy. To jest najtańszy samochód i najniższa, jeżeli chodzi i najniższe zarobki.
No to takiego dobrze sytuowanego.
Czyli taki robotnik zatrudniony w górnictwie?
Kapitan wojska.
Kapitan wojska, to już tak wysoko, bo najwyżej, bo oni chyba najwięcej zarabiali.
Ale 400 zł miesięcznie. To załóżmy, że 50 zł mógłby odłożyć na czysto, a samochód kosztował ile?
No ten najtańszy Fiat 500, 3800.
No to łatwo sobie policzyć, że to jest ile? 6 lat oszczędzania? Przynajmniej, prawda? I
dokładnie.
To takiego odkładania do skarbonki. No więc bardzo dużo.
Ale gdyby tak sobie pomyśleć, jeżeli chodzi o te takie współczynniki, czyli zarabiamy tyle, samochód kosztuje tyle i ile musimy oszczędzać na samochód, to okazuje się, że to wcale nie różni się od tego, co mamy dzisiaj. No bo patrzymy na te zarobki i powiedzmy, że tak średnio 250 zł miesięcznie się zarabia. Na Fiata 500 należałoby pracować około 15 miesięcy, które przypomnę tam jakieś 3800 kosztuje. No to dzisiaj na auto, które kosztuje 40 tysięcy złotych, to osoba, która zarabia 3200, no musiałaby odkładać te pieniądze przez jakiś rok. No to właściwie na to samo wychodzi.
Dziś mamy raty, dziś mamy. Filówki, leasing.
No i używane też można kupić, właśnie. Dlatego że ten rynek rzeczywiście zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś.
No całe szczęście, że dziś mamy internet i możemy spojrzeć, jak wyglądały takie samochody prawie 100 lat temu, a konkretnie 90. Bo mam przed sobą takie zdjęcie z Warszawy z 1930 roku i zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce samochód CWS T1.
O pani, przecież to kabriolet jest.
Niesamowity design, niesamowita linia,
ale
prawda?
To ciekawe, że już ma ogumione opony, dlatego że wcześniej te samochody produkowane, to one nie miały gumy na tym. One po prostu były takie
drewniane?
No, takie drewniane. No, tak po prostu
to już
jeździło.
Było, tak, postęp techniczny. Tak. Samochód jest wyjątkowy. Jeżeli państwo mają internet pod ręką, proszę naprawdę wpisać w przeglądarkę CWS T-1, Polska Myśl Techniczna, choć oczywiście inspirowana dokonaniami z zachodu. CWS, czyli Centralne Warsztaty Samochodowe, mieściły się one w Warszawie. No i jeśli chodzi konkretnie o ten model, kabriolet, cudowny, to mamy tak, czterocylindrowy silnik o pojemności 3 litrów i mocy 60 koni mechanicznych. Samochód miał resorowe zawieszenie i drewniano-stalowe nadwozie. Do rozkręcania, i co jest ciekawe, wystarczył jeden rodzaj klucza, co ułatwiało wszelkie naprawy.
A to jest niesamowite, że wystarczy ci jeden klucz. Jak ci się taki samochód rozkraczy gdzieś na polnej drodze, bardzo proszę, jeden klucz. I co
pukasz
ciekawe,
do rolnika.
Dokładnie, i wszystko działa. Ale co ciekawe, żeby zdobyć prawo jazdy, to też odbywało się w ogóle zajęcia w warsztatach samochodowych. Czy ty wyobrażasz sobie teraz na kursie prawa jazdy, żeby nas wysłali do tego warsztatu samochodowego i pokazali, no proszę państwa, no to wygląda tak, to wygląda tak, to wygląda tak. No nie, no na kursie prawa jazdy ewentualnie otwieramy maskę, żeby zobaczyć, gdzie jest silnik i gdzie się wlewa ten płyn do spryskiwaczy.
Tak.
I to jest wszystko.
Tak.
No nie pokażą ci, jak naprawić. Jak, no oczywiście, no też nie wyobrażam sobie, że my miałybyśmy tam naprawiać gdzieś na polnej drodze samochód, ale sama ta świadomość, sama ta wiedza, że coś tam można zrobić, albo coś słyszysz i wiesz, że to jest, że coś tutaj no, nie brzmi tak, jak powinno.
Chociaż kierowcy starej daty, myślę, nadal są tego zdania, że kto posiada samochód i kto potrafi prowadzić samochód, powinien wiedzieć też, co tam w tych bebechach jest.
Dokładnie. No to jest bardzo rozsądne i bardzo, bardzo mądre podejście moim zdaniem. Ale wracamy do tych lat 30. No bo z jednej strony mamy samochód CWS, który był taką polską myślą technologiczną, no ale tutaj też Polacy pracowali nad taką kolejną rodzimą konstrukcją. Tutaj państwowe zakłady inżynieryjne wyprodukowały w 35 roku samochód, który nazywał się Lux Sport. Tutaj on miał bardzo duży potencjał, dlatego że no, silnik w V8, co ciekawe, i moc 96 koni mechanicznych.
No, no to jest na rzeczywiście czasy, Lux Torpeda.
Lux Torpeda, dokładnie, to już pojedzie. No i ta maksymalna prędkość jazdy wynosiła aż 135 km na godzinę. Tutaj w prototypie zainstalowano takie regulowane zawieszenie, hydrauliczne hamulce bębnowe i sterowaną elektromagnetycznie skrzynię z 4 biegami do przodu i wstecznym.
Wsteczny, wsteczny to był. To była myśl techniczna.
Dokładnie. I tutaj ten samochód okazuje się, że wytrzymał testy, pokonując ponad 100 tysięcy kilometrów. No i wyróżniał się takim designem, który już tak kierował tę myśl samochodową w stronę lat 50. Czyli jaki to jest przeskok. Mamy lata 30, ale już w głowie gdzieś tam ta przyszłość funkcjonowała. To w sumie tak jak teraz.
Ale to jest niesamowite z samochodami, bo wiadomo, zawsze potrzeba matką wynalazków. Na początku nie było wycieraczek. Trzeba było radzić sobie inaczej.
Ja się zastanawiałam, jak oni robili, no bo w lewo, no to wiadomo, że tam wysuwam tę łapkę, a w prawo?
Musiał iść, po prostu zawsze musiał być pasażer.
Ja to nie wiem, to jest właśnie ciekawe. Może państwo wiedzą, jak to było.
Tak, wycieraczek nie było, więc trzeba było sobie radzić samodzielnie. Kierowca, chociaż wówczas chyba mówiło się kierownik.
Kierownik.
Chyba tak, tak, na tego, kto za kierownicą siedział. No miał taką szmatkę i po prostu tą szmatką w razie
wycierał,
czego musiał wytrzeć ten deszcz. Albo czasami i błoto. To jest jedna sprawa. A druga też kierunkowska.
No właśnie,
to też nie było takie oczywiście. Machano łapką po prostu lewo, no albo jakoś
no właśnie,
tą prawą stroną.
Tak, tak, tak.
Później z biegiem czasu zamontowano takie specyficzne migacze. One były wysuwane podobno.
Tak, bo takie ramiona też tak, takie, które tam się wysuwały i pokazywały, w którą stronę będziemy jechać.
Niesamowite, to były
prawda?
Czasy. To były czasy. To były czasy. Egzamin na prawo jazdy. Jedno z najgorszych wspomnień w moim życiu, więc cofnijmy się do lat 30. Chyba prościej wtedy było zdać.
Właśnie nie wiem, czy prościej, no bo tutaj rzeczywiście trzeba było już umieć. Znaczy,
skąd właśnie umieć,
prawda? No skąd umieć? No bo tych szkół jazdy na początku nie było. One pojawiły się dopiero później, w latach 20. Właściwie to na początku lat 20. Odbycie kursu i zdania egzaminu. No właśnie, to trzeba było zrobić. Nie było też specjalnych pojazdów, na których można było się uczyć i które też umożliwiły, znaczy tak, pojazdy były, natomiast nie było tych takich maszyn czy udogodnień, które pozwalałyby instruktorowi zahamować w razie awarii, gdyby ten kierowca jednak nie potrafił, gdyby zobaczył to stado krów. No i co wtedy, gdyby spanikował?
Nie było tego hamulca bezpieczeństwa, więc dodatkowy stres.
No i na początku też kandydat musiał umieć czytać i pisać biegle po polsku. No ale potem zrezygnowano z tego, widocznie ten język polski jednak nie był potrzebny do tego, żeby samochód prowadzić.
Do tego, że prościej było 100 lat temu zdać egzamin na prawo jazdy, przekonywać może również nas fakt, że było mniej znaków drogowych. właściwie w ogóle nie było...
No na początku nie było.
Niewiele było, niewiele było dróg utwardzonych, porządnych. Jeździło się po prostu byle dojechać tam, do tej wiedzy, do tego domu.
I wszystko działało. A propos jeszcze tych szkół jazdy, no to rok 1921, no to wtedy pojawiły się te pierwsze szkoły jazdy. No i niektóre były prowadzone przez instytucje publiczne i stowarzyszenia. Potem dopiero udawało się założyć te szkoły prywatne, ale najlepsze jest to, że absolwenci tych najlepszych szkół po pierwsze mogli dostać zniżkę na zakup auta. To w przypadku tych wysokich cen rzeczywiście było plusem. No a szczęśliwcy, którzy spełnili wszystkie wymogi, no i zdali w końcu ten egzamin, otrzymali pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych, bo tak to się nazywało, określonej kategorii, a ich nazwiska były odnotowywane w miesięczniku auto w ramach centralnej ewidencji szoferów, czyli to było takie dobro luksusowe, proszę
Państwa.
Prestiżowa
sprawa, naprawdę niezwykła. My zachęcamy Państwa, bo jest całkiem sporo publikacji na temat samochodów II Rzeczpospolitej. Historie są naprawdę niesamowite. 100 lat minęło, no wiadomo, mnóstwo czasu, ale jednak tak z uśmiechem na ustach o tym się czyta i się nie tyle wspomina, ile czyta po prostu właśnie te historie.
No też pytanie, może oprócz tych publikacji, do których z pewnością warto sięgnąć i warto sobie, no może nie przypomnieć, ale poznać tę naszą historię motoryzacyjną, ale może w jakimś garażu gdzieś stał taki na przykład Fiat 500, albo jaką to chyba 508, który też był taki junak znany. Może gdzieś w garażu pradziadka albo dziadka, albo jakiegoś wuja czy pana sąsiada, może gdzieś taki skarb sobie stał i państwo pamiętają ze swojego dzieciństwa.
Przed nami weekend, więc zachęcamy do poszperania w garażach. A nóż, widelec, nigdy nie wiadomo, jakie skarby się tam kryją.